Windows 2008 twardy jak skała. 9 grudnia 2010.00. W listopadowym numerze NetWorld opisywaliśmy proces utwardzania systemów Linux. Tym razem zajmiemy się systemem serwerowym Windows 2008. Podobnie jak w przypadku Linuxa, również tutaj temat hardeningu jest niezwykle rozległy. Omówimy więc tylko najważniejsze jego elementy. S.163672 instalacja. Wszelkie uwagi wstępne poczynione przy omawianiu hardeningu Linuxa mają zastosowanie również w stosunku do systemu Windows. Podobnie jak w Linuxie, proces rozpoczyna się tu już w momencie przygotowywania instalacji samego systemu. W zasadzie możemy zacząć od wyboru języka systemu operacyjnego. Dobrą praktyką jest korzystanie z wersji angielskiej, na niej też bazujemy w niniejszym tekście, gdyż aktualizacje dla innych wersji językowych pojawiają się zwykle nieco później. Instalując W2K8, nie sposób nie zauważyć nowości, nieobecnej we wcześniejszych wersjach serwerowych. Wprowadzono możliwość wybrania, czy zainstalowany zostanie pełny system operacyjny, czy też jego odchudzona, zminimalizowana wersja. Ten drugi wariant, instalacja Core, jest najdogodniejszy z punktu widzenia bezpieczeństwa, a więc teoretycznie ogranicza proces hardeningu. Jego wybór skutkuje instalacją tylko podstawowej funkcjonalności, a do tego bez powłoki graficznej. Instalując ten tryb serwerowy, narażamy się zatem na pewną niedogodność. Konfigurację systemu z poziomu CLI. Dla większości przyzwyczajonej do Windowsowej klikologii będzie to zupełnie nowe doznanie. Ponadto pamiętajmy, że proste zadanie dodania roli, które w zwykłej graficznej instalacji wykonuje kreator, w wersji Core staje się już nieco bardziej skomplikowane. Nie ma tego kreatora. Na szczęście, na polskich stronach Microsoftu możemy znaleźć dokładne opracowania związane z poruszaniem się po Windows w wersji Core, a ponadto inni też pomyśleli o tej uciążliwości. Dostępny jest na przykład narzędzie Open Source, dzięki któremu z poziomu prostej konsoli graficznej możliwa jest konfiguracja wielu funkcji instalacyjnych Core. Konfigurator corconfig.codeplex.com to zbiór ładnie opakowanych skryptów po WSL. Za jego pomocą można dodawać role, zarządzać użytkownikami, dodawać / usuwać sterowniki, aplikacje, administrować usługami. Będziemy też mogli skonfigurować zaporę S.163673 usługi. Windows Server 2008 ma wiele preinstalowanych usług. Dobrą praktyką jest skrupulatne przejrzenie wszystkich z nich, a następnie odsianie tych, które w danym przypadku nie są potrzebne. Jeżeli instalowaliśmy wersję Core, wówczas będziemy mieli do dyspozycji te usługi, które są niezbędne do funkcjonowania systemu. Mimo odchudzenia, nadal mamy około 40 usług. Wersja Core nie jest szczególnie funkcjonalna, serwer przecież będzie pełnił jakąś rolę. Podobnie jak w Linuxie, również tu dobrą praktyką jest nie przydzielanie pojedynczemu serwerowi zbyt wielu ról. Jeżeli już desygnujemy serwer do którejś z nich, konieczne jest zrozumienie, jakie dodatkowe elementy zostaną zainstalowane. Na przykład, jeżeli instalujemy serwer IIS, możemy dołożyć kilka usług, takich jak ASP.NET, Application Host Helper, Windows Process Activation, World Wide Web Publishing czy IIS Admin. Rzecz jasna, pojawienie się ich to nic złego, ale z ich obecności i funkcji trzeba zdawać sobie sprawę. Poza tym nie zawsze będziemy mogli skorzystać z wersji Core. Jeżeli nie potrzebujemy jakiejś usługi, możemy najpierw ją zatrzymać. SC-stop nazwa podkreślenie usługi, a potem wyłączyć. SC-config nazwa podkreślenie usługi, start równe disabled. Możemy też po prostu usługę całkowicie usunąć. SC-delete nazwa podkreślenie usługi. Skoro mowa o usługach, to należy zadbać, aby te, które powinny pozostać, pracowały z możliwie niskim poziomem uprawnień, zasada last privilege. Niedopuszczalne jest na przykład uruchamianie ich na kontach administratora domenowego. W takim przypadku kompromitacja jednej usługi oznacza przejęcie kontroli nie tylko nad pojedynczym systemem, lecz w najgorszym wypadku nad całą domeną. Wracając do listy usług, jeżeli przyjrzymy się im bliżej, będzie można zauważyć, że oprócz standardowego opisu, niektóre z nich mają identyfikator SID Security ID. Umożliwia on m.in. tworzenie lista CL Access Control List, usług do zasobów. Jeżeli usługa ma SID, a nie musi, to korzystając z narzędzia Sketsheets z Internals możemy łatwo dowiedzieć się, jak on wygląda. I odwrotnie, mając SID, możemy przekonwertować go na nazwę usługi. Jeżeli identyfikator SID jest, to może występować w jednej z dwóch odmian, unrestricted lub restricted. Różnica między nimi polega na tym, że w drugim przypadku możemy ograniczyć zapis do zasobów przez usługę, co dają identyfikator SID. Wiele usług korzysta z kont wbudowanych, na przykład local service. W wcześniej i powodowało to, że dowolna usługa pracująca w kontekście tego konta miała dostęp do zasobów. Tworzono więc osobne konta dla każdej z usług, co znacząco utrudniało pracę i wprowadzało trudny do opanowania bałagan. Mając SID/Y, jesteśmy w stanie ustawić prawa dostępowe dla konkretnej usługi, nawet pracującej w kontekście tego samego konta. Do aktywowania SID na usłudze służy parametr kusit.tp w poleceniu SC, na przykład SC kusit.tp apt-restricted. Spowodowałoby to utworzenie identyfikatora SID restricted dla usługi apt. Mając identyfikator SID, możemy przydzielać dostęp do zasobów konkretnym usługom. Także zapora Windows ściśle integruje się ze SID-ami, co daje dodatkową warstwę ochrony przed atakami. Śledząc dokumentację W2K8, odnajdziemy możliwość kontrolowania usług pod kątem uprawnień, z jakimi są one uruchamiane. Uprawnienia te nie są związane z kątem, w kontekście którego usługa pracuje. Posłużmy się przykładem. Parametr kuprifs w poleceniu SC zwróci nam właśnie te uprawnienia. Jeżeli uważamy, że usłudze do prawidłowego działania wystarczy mniej uprawnień, wówczas możemy je zabrać, na przykład SC kuprifs apt same personate privilege S 2.163674 ruch sieciowy. Mając ustaloną listę usług i realizowanych przez nie funkcji, możemy pójść o krok dalej, ograniczyć ich komunikację. Dobrą praktyką jest, aby każdy kluczowy zasób był chroniony za pomocą lokalnej zapory ogniowej. W starszych systemach Windows raczej bazowało się na produktach firm trzecich. W 2K8 zapora ogniowa przestała być już tylko przysłowiowym kwiatkiem do kożucha. Po pierwsze, zestaw dostępnych od ręki funkcji dość mocno się rozrósł. Możemy więc tworzyć reguły, wskazując nie tylko port i adres IP, ale także aplikację czy też usługę związek ze SID. Możemy również wymagać, aby komunikacja między poszczególnymi komputerami była uwierzytelniana przy użyciu protokołu IPSec sekcja Connection Security Rules. Przy okazji IPSec istnieje możliwość tworzenia reguł, które będą działały dla konkretnego użytkownika domenowego. Począwszy od 2K8 rok, możemy przypisywać polityki osobno dla każdego interfejsu sieciowego. Sfery. Inne reguły polityki może mieć więc komputer podłączony do domeny, inne podłączony do sieci publicznej, a jeszcze inne do sieci prywatnej. Po drugie, zapora została zintegrowana z samym systemem, a dokładniej z modułem zarządzania serwerem. Oznacza to, że modyfikacja pewnych funkcji w Windows powoduje automatyczne zmiany w zaporze. Jeżeli więc wskazujemy na jakąś konkretną rolę, na przykład serwer DNS, wówczas zapora automatycznie otworzy tylko te porty, które potrzebne są do realizacji zadań tej roli. Wszystko jest dobrze, jeżeli instalujemy role czy aplikacje, które integrują się z modułem zarządzania. Sprawa się komplikuje, gdy instalujemy oprogramowanie niestandardowe, co w rzeczywistości jest dosyć powszechne. Wówczas sami musimy zadbać o poprawną konfigurację zapory. Można to zrobić za pomocą linii poleceń, narzędzie NetSch. Można też skorzystać z całkiem przyjemnego GUI. Dobre praktyki mówią, że ICMP powinien być blokowany do serwerów. Z drugiej jednak strony, czasami jest to najprostsze narzędzie diagnostyczne umożliwiające sprawdzenie, czy serwer żyje. Zwłaszcza po częstych na początku konfiguracji serwera restartach instalacja oprogramowania AV dedykowanych aplikacji. Dlatego też na początku implementacji warto tymczasowo włączyć pingi S 2.163675 użytkownicy i ich hasła. Po usługach i zaporze przyszedł czas na przyjrzenie się kontom użytkowników. Jeżeli dostajemy serwer w spadku, ich weryfikacja to konieczność. Nie ma potrzeby utrzymywania nieznanych kont. Czysta instalacja Windowsa powinna stworzyć tylko dwa konta, administrator i gość guest. Można też utworzyć bardziej spersonalizowane konto administracyjne przypisane do użytkownika i wyłączyć domyślne konto administratora. Z poziomu CLI najprościej nowe konto administratora utworzyć tak netuserpatrick_ond, a potem dodać do grupy administratorów netlocalgroup_administratorsondpatrick, zanim jednak zaczniemy tworzyć użytkowników. Dobrze jest przygotować politykę haseł i zasady blokowania kont. W tabeli zamieszczono rekomendacje dotyczące najważniejszych z tych parametrów. S 2.163676 rejestracja, aktualizacje i inne dodatki. Mając wprowadzone zmiany, musimy upewnić się, że będziemy informowani o istotnych naruszeniach polityki. Windows 2008 wprowadził kilka użytecznych dla administratora zmian. Przede wszystkim w logach audytowych jest obecnie zapisywana nie tylko informacja, kiedy powstała zmiana oraz jaka wartość się zmieniła. Poznajemy również szczegóły jej dotyczące. Mamy wartość sprzed zmiany i po zmianie. Ponadto istnieje możliwość włączenia bardziej precyzyjnego audytu. tak zwane zaawansowane zasady inspekcji. Nie możemy także zapominać o rzeczy wydawałoby się podstawowej, włączeniu aktualizacji, dbając o stabilność działania systemu i ewentualne zakłócenia w działaniu innych aplikacji, poprawki nie powinny być od razu instalowane. Zamiast tego, najlepiej jest ustawić ich automatyczne pobieranie i powiadomienia o dostępności, a decyzję o instalacji zostawić administratorowi. Przy okazji można też wyłączyć funkcję instalacji i poprawek podczas zamykania systemu. Czasami przez pomyłkę można kliknąć nie ten przycisk i zamiast zwyczajnie zamknąć, restartować system, zainstalować sobie niechcianą poprawkę. Poza tymi fundamentalnymi kwestiami opisanymi powyżej, możemy też spróbować zajść trochę głębiej i na przykład ograniczyć możliwość korzystania z napędów z IDE tylko do lokalnie zalogowanych użytkowników, wyłączyć pokazywanie ostatnio zalogowanego w systemie użytkownika, czy aktywować banery informacyjne podczas logowania do systemu. S.163677 na pomoc administratorowi. W procesie hardeningu serwera wiele kroków możemy zautomatyzować, korzystając z udostępnianych przez Microsoft narzędzi. Mamy przede wszystkim wbudowane w 2K8 ROC narzędzie NCW Security Configuration Wizard. Dzięki niemu możemy przygotować politykę bezpieczeństwa serwera. Można stworzyć szablon od zera, wykorzystać już istniejący, albo też aktualną konfigurację serwera jako punkt wyjścia, a następnie wprowadzić odpowiednie modyfikacje. SCW jest niezwykle pomocny, jeżeli chcemy dowiedzieć się, jakiego rodzaju zmian w systemie wymaga określona rola. Do takich informacji łatwo dotrzeć, na przykład na etapie przygotowywania profilu, gdzie możemy podejrzeć taką bazę konfiguracji bezpieczeństwa Security Configuration Database. Jeżeli chcemy zainstalować urząd certyfikacji ICA, baza podpowie, że wymagana jest usługa Active Directory Certificate Services, a ponadto trzeba otworzyć określony ruch sieciowy. Microsoft udostępnia także dodatkowe narzędzia. Na stronach TechNet znajdziemy wiele informacji związanych z bezpieczeństwem Windowsa. Wkrótce po ukazaniu się W2K8 udostępniono także Windows Server 2008 Security Guide, który rozwinął się do postaci Microsoft Security Compliance Manager SCM. Z pozoru wygląda niegroźnie, instalator ma tylko 11 MB, ale zaraz okazuje się, że do tego potrzeba jeszcze SQL również w wersji Express. Ponadto SCM ściśle współpracuje z SCCM System Center Configuration Manager, tworzy paczki DCM do Shared Configuration Management. Przygotowując SCM, Microsoft wprowadził rozróżnienie na dwa rodzaje środowisk: korporacyjne EC Enterprise Client i rządowe SSL Specialized Security Limited Functionality. Po pobraniu, zmodyfikowaniu i sprawdzeniu szablonu bezpieczeństwa naszego W2K8 możemy przystąpić do jego dystrybucji. Do tego celu znakomicie nadaje się przystawka AD Active Directory Services, ale równie dobrze można posłużyć się dołączonym do SCM narzędziem LPT Local Policy Tool i wykonać dystrybucję na pojedyncze komputery. Mamy także lubiany Microsoft Baseline Security Analyzer MBSA, który w wersji 2.2 potrafi przebadać również w 2K8 w tym rok. MBSA pozwala na przeskanowanie jednego lub wielu systemów pod kątem błędów w konfiguracji czy brakujących aktualizacji. Nie bez znaczenia jest także jego możliwość integracji z usługami, takimi jak WSOS Windows Server Update Services czy SCCM System Center Configuration Manager. Wreszcie całkiem niedawno, wrzesień 2010 rok, pojawiło się długo oczekiwane narzędzie o nazwie EMET. V2 Enhanced Mitigation Experience Toolkit. Nie jest ono może bezpośrednio związane z hardeningiem samego systemu operacyjnego, ale bardziej z ochroną zainstalowanych na nim aplikacji. Głównym celem EMET jest minimalizowanie skuteczności ataków na podatność aplikacji. Ten cel jest realizowany poprzez implementację 6 jak na razie strategii ochrony aplikacji przed atakami. S.163678 wiele do zrobienia. Podobnie jak przy hardeningu Linuxa, także i w Windows lista rzeczy do sprawdzenia jest dość długa. To, co konkretnie znajdzie się w zasięgu naszych zainteresowań, zależy ostatecznie od funkcji, które serwer będzie pełnił, oraz od polityki obowiązującej w organizacji.